Moją gościnią jest Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukces Pisany Szminką. Olga jest dziennikarką, pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu Bizneswoman Roku. Stworzyła mnóstwo programów aktywizacji zawodowej kobiet, m.in. Sukces to ja. Ostatnio można też usłyszeć Olgę jako Ojkę, gdzie spełnia się śpiewając, tworząc muzykę i piękne słowa. Dziś z Olgą rozmawiamy o drodze, na której bywa, że jest sukces, no ale bywa też, że jest kryzys. O samotności, o bliznach, ale o tym, że warto popatrzeć dalej niż ta jedna kiepska chwila. Jak sobie wpisałam w Google twoje imię i nazwisko, czy pojedyncze, czy podwójne?
To wyskoczyło ci nagie zdjęcie.
Niestety nie, ale who knows. No oprócz tego, że sukces pisany szminką, to w ogóle sukces, sukces i sukces i sukces. Tam gdzieś oczywiście się przeplotło mój przyjaciel kryzys, o tym na pewno porozmawiamy, no ale generalnie sukces. Czy ty jesteś ulepiona, Olga, z sukcesów?
Kiedyś miałam takie wystąpienie, jakaś pani mnie zapowiedziała, że Olga Kozierowska od sukcesów. Ja tak wyszłam i powiedziałam, że Olga Kozierowska to jest od kryzysów. I no mnie, jak myślę, że każdego z nas rozwijają momenty trudne, bo momenty łatwe nie rozwijają, jak sama nazwa wskazuje, jak jest łatwo. Natomiast są kryzysy i kryzysy. Są takie, które wynikają z jakiejś czasem złej decyzji biznesowej, z jakiegoś właśnie złego wyboru, niezauważenia pewnych zagrożeń, niewykorzystania jakichś możliwości, tak teraz ze słotem poleciałam. No i wtedy jakby jest szybsze procesowanie, jeżeli chodzi o wyjście z kryzysu. Jeżeli ktoś oczywiście otwarty jest na naukę i pewną pokorę, bo ja uważam, że wszystkie kryzysy, które dotyczą nas samych, my zapraszamy do życia. Wszystkie. Od zdrowotnych, po biznesowe, miłosne i tak dalej. Natomiast są takie kryzysy, które naprawdę potrafią przewrócić. I one ranią. Po prostu pozostawiają w nas najpierw ranę, potem ta rana się zabliźnia, ale ta blizna rośnie razem z nami. Jeżeli jesteśmy dorośli, to może nie rośnie, no chyba, że przeszarł, bo się kurczy. Natomiast rośnie z naszym wiekiem. I te wszystkie takie silne doznania, już taka będę mądra, bo siedzę długo już w psychologii i też w takiej psychologii ciała. I one zostają w ciele. I one się odzywają czasem, jak coś podobnego się wydarza, co ma podobne znamiona emocjonalne. Czyli albo zaczynamy się czegoś bać, że będzie tak samo.
A to twoje podejście do kryzysu jako momentu rozwojowego albo rozpoczynającego jakąś zmianę, to jest coś, co miałaś zawsze? Czy dziewczęciem będąc szukałaś jednak takiego idealnego życia, drogi, gdzie ten sukces właśnie i wizerunek też osoby, która żyje sukcesem, był dla ciebie ważny?
Ja wiem, że tak łatwo się patrzy z boku. Jeszcze jak ktoś się uśmiecha na tym Instagramie, czy pisze jakieś rzeczy na LinkedInie, że tak łatwo jest pomyśleć, że komuś to łatwo przyszło. Ale żeby odpowiedzieć na twoje pytanie od początku, to ja miałam bardzo ciężkie dzieciństwo, więc ja jestem przyzwyczajona do tego, że jest ciężko. To, co kiedyś powiedziała psycholożka, u której byłam na terapii, jak tam byłam młodą kobietą jeszcze bardzo, żebym jedną rzecz jakby doceniła z przeszłości swojej, że to, co wyniosłam z dzieciństwa i z takiej nastoletności, to, że ja naprawdę umiem nawet z najgorszymi ludźmi sobie poradzić. Że po prostu umiem tak manewrować, tak mnie życie nauczyło, że umiem z tym funkcjonować. Mnie po prostu to nie złamało. Zastanawiam się czasem dzisiaj nad młodym pokoleniem, jakby żyli w taki sposób na przykład jak ja, albo gorzej, no bo jakby to, co ja przeżyłam, to nie był jakiś dramat. Natomiast ja praktycznie byłam sama od 14 roku życia. I to, no właśnie, to z jednej strony daje ci poczucie samotności i odrzucenia. Moja mama pojechała do Afryki, mój tata miał swoją rodzinę nową. I ja pamiętam, że mogłam wszystko. Mogłam się stoczyć, mogłam nie chodzić do szkoły. A chodziłam do dwóch szkół, bo chodziłam do tak zwanej szkoły normalnej i do szkoły muzycznej, więc nie dość, że byłam tym wszystkim sama i odpowiadałam za siebie, no to jeszcze byłam naprawdę nauczona ciężkiej pracy. Bo wiesz, jakby jak ktoś tego nie doświadczył, to nie wie. Jeżeli teraz, nie wiem, ktoś słucha, kto uprawiał sport, kto właśnie miał dodatkowe zajęcia, to wie, jaka to jest ciężka praca. Tam nie ma, jak ja grałam na skrzypcach, to nie ma tam wakacji, nie ma weekendów wolnych. Nie ma. Po prostu grasz non-stop. Przez kilkanaście lat, jak w moim przypadku prawie 16 lat. To jest non-stop. I to też uczy cię. To jest twój nawyk ciężkiej pracy. A no jednocześnie, nie wiem, ja pamiętam, słuchaj, jak, nie wiem, przychodziłam do domu późnym wieczorem, no bo najpierw te zajęcia w normalnym liceum, potem szłam do liceum muzycznego. Jeszcze to liceum muzyczne miałam na Starówce w Warszawie, a ja mieszkałam pod Warszawą, no więc to tak, wiesz, 1,5 godziny drogi. I wracałam do domu i na przykład miałam tylko makaron z cukrem. No i jadłam makaron z cukrem.
Widzę smutny obrazek. Smutny, po prostu smutny. Samotnego dziecka. 14 lat to jest dziecko.
Wiesz co, ostatnio spotkałam się z moim przyjacielem, którego znam od urodzenia. Ja miałam takich 3 przyjaciół, mężczyzn w ogóle. To była moja rodzina taka emocjonalna. I oni byli ze mną cały czas. Dlatego ja nie czułam się samotnie. Oni byli ze mną. Ja myślę, że z jednej strony, może jak jakiś nastolatek tego słucha, to myśli, Jezu, ale miała super, że sama o sobie decydowała i robiła co chciała. I gdzieś ja też miałam takie poczucie, wiesz, to mi dało bardzo takie quality albo, no nie wiem, czy kompetencję życiową na przyszłość, że ja mam ogromne poczucie sprawczości. Ja wiem, że ja o sobie decyduję, więc wiesz, że ja wybieram. Potem jakby jak im szybciej, bo jako już dziecko, nastolatka, dokonywałam wyborów i wybory były złe, no to ja tylko konsekwencje tych wyborów ponosiłam. Bo nie było nikogo, kto mógł, wiesz, no moja mama była w Afryce, nie było telefonów komórkowych. Nie było maili, więc no wiesz, no nikt nie miał ze mną kontaktu.
Wyobrażasz sobie, że twój najstarszy syn w wieku lat 14 zostaje sam, no właśnie.
On ma 16 i sobie tego nie wyobrażam, wiesz?
Bardzo podziwiam z jednej strony to, że potrafiłaś poradzić sobie z moim zdaniem cały czas dużym obciążeniem, bycia bardzo samodzielną w tak bardzo młodym wieku. Gdzieś tam tłucze mi się po głowie, czy jednak ten kawałek dzieciństwa, takiej beztroski ci nie uciekł przez to.
Dlatego teraz sobie odbijam, wiesz? Mam wrażenie, że kiedyś byłam starsza niż jestem teraz.
Stara dusza. A teraz i młoda dusza, i młode ciało, i młode wszystko. Czy na tych doświadczeniach wczesno nastoletnich tak naprawdę, gdzieś tam właśnie później ta twoja siła się budowała cały czas, nawet kiedy przychodziły kryzysy?
Jakby mam pewne spektrum, które właściwie zdiagnozowałam niedawno.
Ja też je mam, witamy w plemieniu.
Kiedyś nie wiedziałam, że je mam i żyło mi się okej. No teraz mi się też żyje okej. Ja mam ADHD, no pewne spektrum, tak, no bo ADHD są różne spektrum, czy też jak to się odmienia, nie chcę teraz popełnić błędu. To jest jedna rzecz, która mam taką, jak to mówi mój przyjaciel Miłosz Brzeziński, szyszkę żarzącą się w 4 literach i ta szyszka powoduje, że ja po prostu mam bardzo dużo energii. Więc ja naprawdę jestem w stanie robić bardzo dużo i często ludzie zadają mi pytania, jak to się dzieje, że ja tyle projektów robię naraz, jeszcze mam 3 dzieci, jeszcze potrafię wyjechać i jeszcze sobie teraz śpiewam i jeszcze chodzę na siłownię, jak ja to wszystko robię. No więc ja nie wiem jak, dla mnie to jest normalne. Po prostu. Jakby to jest mój sposób funkcjonowania i ja nie umiem powiedzieć, jak to robię. Na pewno mam taką zasadę, że jedna rzecz naraz. Nigdy nie łączę rzeczy i wyłączam wszystkie przeszkadzacze, jak coś robię. To może komuś coś pomoże teraz. Natomiast ja też jestem dość infantylna w takim podejściu. Może infantylne to złe słowo. Ja po prostu uwielbiam ludzi. Ja cały czas wierzę w ludzi. Fascynują mnie ludzie. Ja nie noszę w sobie oceny. Jak wiesz, widzę kogoś, poznaję kogoś na nowo. To nie wiem, czy ten ktoś jest miły, czy niemiły, bo uważam, że to w ogóle nie są mnie, tylko coś ta osoba na przykład przeżyła, czy akurat przeżywa. To ja po prostu jestem tak zafascynowana jak dzieci, jak takie małe, małe dzieci. I to mi też dodaje mi lekkości w życiu. Więc jak ja przeżywam jakiś problem, no to ja jestem, wiesz, tak ciekawa życia, że no nie wiem, nie wyobrażam sobie na przykład, żebym miała myśli samobójcze. Po prostu ja uważam, że każdy kolejny dzień przyniesie coś ciekawego. No i też siebie znam już dobrze, bardzo świadomie znam swoje emocje, wiem, co mnie zapala, wiem, co mam robić ze złością swoją. Nie wiem, teraz w ostatnią środę, no tu rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem na antenę, że w środę sobie siedziałam i popłakałam się i sobie mówiłam, że już zostawiam tę muzykę, bo się nie nadaje i tak dalej. I ja sobie pozwalam na taki dzień, bo każdy takie dni ma, choć niektórzy myślą, że ja wiem, mam takie doświadczenia, że ty jesteś smutna? Czy ty zawsze jesteś wesoła? Ty zawsze do przodu. Czy wszystkim ludziom pomagasz, to jak to? Jak to? Więc nawet z moją przyjaciółką ostatnio, no jak to ty jesteś smutna? No właśnie. I tak, ja też bywam smutna i pozwalam sobie na ten smutek. Więc się wybłagałam, wyjojczyłam, potem się pozłościłam. Na następny dzień wstałam i wiedziałam, że to jest po prostu taki dzień. I że to nie jest tak, że ten dzień decyduje o kolejnych dniach mojego życia.
Dojrzałość to robi?
Czy ja wiem, bo ja zawsze tak miałam. Tylko teraz bardziej świadomie to robię. A wtedy miałam, że na przykład taka środa była tragedią w ogóle. A potem czwartek się budziłam tak, okej. Więc no, ja przeżywam intensywnie, ale dość krótko.
I nie dajesz sobie zasiedzieć się w smutku?
Wiesz co, nie. Na pewno nie daje się zasiedzieć w smutku. Natomiast no, były takie momenty w moim życiu tych kryzysów takich naprawdę potężnych, gdzie wtedy rzeczywiście to balansowanie na przykład emocjami i decyzjami biznesowymi albo życiowymi jakimiś kluczowymi albo prawnymi, no wiesz, tu potrzebujesz rozsądku, a tutaj emocje ci mówią, Boże, a co to się wydarzy? Czyli włącza się lęk, potem włącza się złość, jakaś frustracja, wiesz, bezsilność. No więc to jest najtrudniejsze. I jeżeli to trwa, no nie wiem, w perspektywie, nie wiem, roku, czasem dwóch lat, oczywiście nie tylko to przeżywasz wtedy w życiu, są różne wtedy też i fajne momenty i na tym trzeba się zakotwiczać i z tego czerpać jakąś energię, tam się gdzieś ładować. No ale jednak takie procesy czasem biznesowe, no czy życiowe, trwają dłużej. No i to są rzeczy, które myślę, że jak już się kończą i przetrwasz, no to wtedy na ogół ciało się odzywa i wtedy padasz na twarz i musisz zregenerować swoje ciało.
Ciało i kryzys. Pamiętam czas pandemiczny i twoją historię, które twoje ciało powiedziało fuck off. To było zaskoczenie, czy nie?
No wiesz co, na pewno, jak już tak potem racjonalnie do tego podeszło, no bo pierwszy moment był w ogóle, co się ze mną dzieje. Natomiast no, to były reperkusje no, też polskiego systemu zdrowia, tego, że wiesz, że niewiele wiedzieliśmy o COVID-zie, że za krótko ja po jednak historii zakrzepowej nie brałam odpowiednio długo tych zastrzyków rozrzedzających krew. No i to są te reperkusje, więc znowu no, zaprosiłam w jakiś sposób, może trochę nieświadomie, bez jakiejś wiedzy odpowiedniej medycznej, ten kryzys do swojego życia. Natomiast jak to ja, no wiesz, ja leżąc na OIOM-ie, jak nie chodziłam, no to sobie myślałam, dobra, trudno. Jakby może taka moja rola, może tak wszechświat wybrał, może ja po prostu będę bardziej motywowała ludzi, jak będę na wózku. To były naprawdę moje myśli. Jakby to była jakaś moja obrona przed tym. Że przecież też tak można żyć. Dlaczego? Dlaczego nie? Prawda? Że tak ludzie żyją. I żyją. I robią triatlony, ironmeny. Wiesz, śpiewają, więc oczywiście dość szybko te najgorsze diagnozy, no dość szybko, no mówię tutaj o perspektywie tygodnia, dwóch tygodni, kiedy różne tam badano rzeczy, wykluczano te kolejne choroby, no to rzeczywiście ta moja perspektywa też się zmieniała. Natomiast to było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie. To jest niesamowite, jak plastyczny jest nasz mózg. I pierwsze takie doświadczenie z mózgiem mojej takiej zabawy i takiego oświecenia było przy pierwszym COVID-zie, kiedy straciłam węch i smak i zaczerpnęłam wtedy ze szkoły aktorskiej, w której byłam w wieku 40 lat, takie ćwiczenie pamięci sensorycznej. Czyli jadłam jajko i normalnie przypominałam sobie, jak smakuje jajko, jak pachnie jajko. I byłam w stanie normalnie jeść jajko z tą pamięcią, z przyjemnością.
Niesamowite, rzeczywiście.
I tak samo miałam, słuchaj, przy tej utracie chodzenia, potem tej utracie tego czucia obwodowego, że mój mózg nie czuł, że ma nogi. W tym sensie, jak masz rękę zdrętwiałą, to też nie masz ręki, prawda? To mniej więcej podobne uczucie. I mój mózg nie czuł, że ma nogi, ale ja nauczyłam mój mózg czuć, że ma nogi. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie, że chodziłam jak taki, jak to mówią dziadkowie ci, wiesz, w Ciechocinku, z muszczkiem uszkodzonym, że tak szurasz po prostu, wiesz, no bo boisz się podnieść nogę, bo ja rzeczywiście podnosiłam nogę, no to się przewracałam. Więc to było niesamowite. Naprawdę, ja byłam zafascynowana tym. To w ogóle, wiesz, ty patrzysz tutaj na mnie z wielką miłością i uczuciem. Dziękuję ci za to i to mnie bardziej wzruszyło niż moja historia. Natomiast to było naprawdę fascynujące. I wiesz co, fascynujące byli też ludzie dookoła, którzy mieli naprawdę przerażające tam diagnozy. Na przykład, nie wiem, młode kobiety ze stwardnieniem rozsianym. Był taki młody chłopak, 20-paroletni też ze stwardnieniem rozsianym. I wiesz co, ja tak sobie coś śpiewałam gdzieś tam w rogu mantry. Ja te mantry śpiewam od kilku lat i to mnie bardzo uspokaja. I ci ludzie jakoś, nie wiem, ten korytarz jakoś niósł. Ja myślałam, że tego nie słychać i śpiewam te mantry i nagle się odwróciłam i ci ludzie tak stali, tacy wyczekujący i tak, pani Olgo, czy pani mogłaby nam też pośpiewać? Ja mówię, Jezu. Wiesz, dlatego dla mnie ten pobyt w szpitalu był w ogóle otwierający. Dlatego ja się cały czas podpisuję pod moją książką sprzed iluś lat, której zresztą już nikt nigdzie nie dostanie, chyba że na Allegro. Mój przyjaciel Kryzys, gdzie to był kolejny kryzys, który tak naprawdę stworzył mi kolejne możliwości, szanse, a jednocześnie dzięki temu, że słuchałam tych ludzi, to zaczęłam śpiewać, wróciłam do śpiewu. Po tym właśnie.
Wiem, że jest ten śpiew dziś dla ciebie bardzo ważny. Czy spełniasz się w taki sposób w nim, w jaki sobie wyobrażałaś, czy zaplanowałaś?
I to jest ciekawe, bo akurat tu nic nie planowałam. I nic sobie nie wyobrażałam. Robiłam to na początku tylko i wyłącznie dla siebie. W ciszy swojego domu, w ciszy takiego, nie wiem, miejsca, gdzie moja znajoma uczy śpiewu, ale też uczy leczenia głosem. Czyli ona sama leczy ludzi głosem. Jeździ na przykład po hospicjach czy po szpitalach i śpiewa dla ludzi, tylko nie takie piosenki zwykłe, to trochę inaczej wygląda. I muzyka zaczęła też do mnie spływać. To jest niesamowite, jak sobie pozwolisz na coś. Po prostu ten mózg nasz, my naprawdę wykorzystujemy jakiś w ogóle procencik z tego, co nam ten nasz mózg, czy w ogóle nasze emocje w połączeniu z jakimiś neuronami nam po prostu oferują. I ta muzyka zaczęła do mnie spływać, więc zaczęłam ją pisać. To była moja muzyka i zaczęłam pisać też słowa. I to zaczęło powodować, że ja po prostu ćwicząc tym, śpiewając sobie w domu, doznawałam ulgi. No tak jak przy śpiewaniu mantr, tylko teraz ta muzyka jest moja, więc tym bardziej jest taka moja, tym bardziej jest oczyszczająca dla mnie. I dopiero w momencie, kiedy moja nauczycielka wokalu z Gdańska, bo w ogóle jeździłam tam do Gdańska, dlatego nikt tutaj, oprócz mojej najbliższej rodziny, nie wiedział. I w tym Gdańsku ta moja nauczycielka powiedziała, mówi, Olga, słuchaj, no nie możesz tak tego trzymać dla siebie. I ja wtedy się przeraziłam, bo wtedy mi się włączyły jakieś, wiesz, że będzie mnie ktoś oceniał, a dlaczego, a po co to miało być takie moje. I ona powiedziała, że talent to jest dar i że trzeba się nim dzielić. I potem tak mi się wszystko zaczęło samo gdzieś układać. Odpowiednie osoby pojawiać się w moim życiu, a ja nie wierzę w przypadki. Uważam, że po prostu coś jest. I im bardziej się w czymś puszczam, a nie planuję,
okay,
tym wszystko lepiej wychodzi.
Trzeba odwagi do tego.
Czy ja wiem odwagi do przestania takiego planowania tych agend wszystkich, tych ukrytych agend. Po prostu, wiesz, jeżeli idziesz za przyjemnością, to nie planujesz. Jeżeli idziesz za produktywnością, to planujesz.
Bardzo mądre, co powiedziałaś. Dla mnie osobiście bardzo trudne, jeszcze nieosiągalne, ale wierzę, że kiedyś tam będę. Chciałabym jeszcze porozmawiać chwilę o byciu razem, byciu w grupie. Pięknie mówiłaś o tym swoim mantrowaniu w trudnym dla siebie czasie szpitalnym. Myślę, że też można znaleźć analogię w tej osobie, która cię uczy śpiewania i tych muzykoterapeutycznych sytuacjach. Myślę, że to było bardzo podobne. Fundacja i praca fundacyjna moim zdaniem nie jest niczym innym jak pomaganie po prostu ludziom. Tutaj mamy specjalną grupę, bo to są kobiety najczęściej. I to, co ja obserwuję w swojej pracy społecznej, tak ją może nazwijmy, jeżeli chodzi o dziewczyny i kobiety, to ten przyjaciel kryzys tam się często właśnie pojawia jako taki punkt startowy jednak do czegoś, do jakiejś dużej zmiany. Czy takie historie też w trakcie już wieloletniej historii trwania sukcesu pisanego szminką przychodziły do ciebie? Kryzysowe, jakieś trudne i zmieniające?
No oczywiście, bo wiesz, tych historii to można mnożyć. I jeżeli miałabym przeprowadzić jakąś swoją statystykę, no to powiedziałabym, że na przykład, nie wiem, kobiety często zakładają własną firmę, własną działalność gospodarczą w momencie, kiedy tracą pracę i na początku to jest szok i tragedia. Ale ja zawsze wierzę, że jak coś odchodzi z twojego życia, to robi się piękne miejsce na coś nowego. No więc i to często jest tak, że my siedzimy w jakimś miejscu z lęku. Czyli pracujemy u kogoś, bo niby myślimy, że jest bezpiecznie i z lęku. I jak nas zwalniają, to nareszcie sobie pozwalamy, jak już tam się pogodzimy z tym wstydem też, bo to też z różnymi emocjami się łączy, no to wtedy nagle odpowiadamy sobie na pytanie, to czego ja chcę, jeżeli oczywiście się odważymy. Bo jeżeli idziemy z lęku, to na siłę szybko szukamy podobnej pracy w podobnej na przykład korporacji, i znowu siedzimy tam z lęku. Więc jeżeli obudzimy w sobie, pięknie powiedziała ostatnio Bianka Zalewska, jak byłam w ambasadzie, nie, w rezydencji ambasadora USA, że odwaga się rodzi. Ona się rodzi, a nie, że jest. Mhm. I ja myślę, że jeżeli pozwolimy, żeby ona się tak urodziła i trochę tam gdzieś rozwinęła, no to wtedy zaczynamy żyć dla siebie. Nie ma nic cudowniejszego niż żyć dla siebie, a przy okazji robić jakieś rzeczy, które i innym, i nam dają satysfakcję. Oczywiście nie chcę być tutaj znowu, bo nie o tym rozmawiamy. W każdej drodze są momenty lepsze i gorsze. Nawet jeżeli idziesz po swoją pasję i po swoje marzenie, to będzie parę sytuacji takich, że będziesz się chciała, czy chciał poddać, że będzie wszystko do dupy, że będzie złość, że będzie frustracja. Po prostu takie jest życie. Nie ma sukcesu, który jest po prostu idyllą i chodzeniem po płatkach róż, gdzie się wszyscy uśmiechają, a ty jesteś po prostu cały czas zen. No po prostu nie ma. No więc ja nie wiem, skąd ci ludzie, patrząc na te, nie wiem, Instagramy, jakieś inne, czytając, nie wiem, skrawek, wywiad z kimś, po prostu myślą sobie, Boże, tej to łatwo w życiu. Tej to łatwo wszystko przychodzi. Nic nie przychodzi łatwo. Po prostu. I teraz nie wiem, do czego dążyłam, więc musisz mi zadać jakieś pytanie.
Rozważałam.
A, o tych historiach, przypomniałam
się. Tak, o tych
się,
historiach.
Tak. Ale jest też wiele historii, gdzie na przykład kobiety na macierzyńskim, to jest fajny też case, że wiele kobiet na macierzyńskim po prostu zaczyna bardziej świadomie ze sobą rozmawiać, zastanawiać się nad tym, jak chcą żyć, jak chcą funkcjonować, że na przykład chcą mieć po pierwsze bardziej elastyczny czas pracy, ale też chcą decydować o sobie, bo to jest cudowne, wiesz, to jest właśnie to poczucie sprawczości, że ty masz wpływ na swoje życie. Naprawdę, ogromny. I wtedy też zakładają własną działalność. Ja myślę, że to, co jest dzisiaj największym problemem kobiet, to to, że z jednej strony jest dużo takiej polityki równościowej w organizacjach, w korporacjach, w firmach, w których one pracują, a nie ma jej w ogóle w domu. Więc mamy do czynienia z takimi zachetanymi po prostu siłaczkami, które same nie są w stanie zaakceptować tego, że dzielenie się obowiązkami w domu, tymi domowymi i opiekuńczymi, to jest po prostu norma i must have, a to nie jest żaden feminizm, żadna emancypacja, tylko po prostu ludzka sprawiedliwość. Więc no, to jest dzisiaj, ja uważam, największy problem, jakiego doświadczamy w Polsce. Jakby brak takiego przyzwolenia kulturowego i cały czas jednak funkcjonowanie w strukturach patriarchatu.
Nie sposób się nie zgodzić i nie sposób nie walczyć. Robimy swoje w ofie tak zwanym. Olka Ojka, czy życzę ci kolejnych kryzysów?
Nie, teraz chciałabym, żeby tak już było gładziej w tym 2023, żeby tak już tak trochę pójść za tą przyjemnością i życzysz mi koncertów, wiesz? Koncerty mi dają moc.
Koncertów bardzo ci życzę i wszystkim, którzy nas słuchają i będą mieli kiedykolwiek okazję pójść na takowe, to ja bardzo, bardzo polecam, bo to jest uczta dla duszy, oczu i ucha. Najbardziej dla duszy w moim przypadku chyba z tego wszystkiego, chociaż pozostałe elementy też były dopieszczone. Bardzo ci dziękuję, Olga, za tą rozmowę. Myślę, że trochę w mojej głowie, chociaż się znamy cały czas, odczarowuje ten taki wizerunek, no trochę siłaczki kiedyś i sukces, 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 że wcale tak do końca nie jest ten sukces jakby tworzywem, z którego ty jesteś.
Wiesz co, no my tak dopowiem do tej naszej rozmowy, to słowo sukces, on taki jest, co ono oznacza? I ostatnio u siebie na Instagramie nagrałam taką ulgę, bo nagrywam te ulgi, że sukces i porażka jakby mają jedno łącze. Jedno i drugie trwa chwilę tylko. No bo sukces to jest ten moment, kiedy ty czujesz sukces. To jest moment, gdzie ktoś właśnie, jesteś na scenie, ludzie cię oklaskują, czujesz wzruszenie, to jest sukces. Zdajesz awans, ktoś ci gratuluje, czujesz sukces. Ale z tym uczuciem nie idziesz dalej, budzisz się na następny dzień, wstajesz i idziesz dalej. Dlatego ja jestem fanką drogi. Nie porażki, bo to jest moment. Nie sukcesu, bo to jest moment, tylko drogi. I dbajcie o to, żeby ta wasza droga była jak najmilsza dla was, żeby wam się po prostu dobrze żyło. No bo jeżeli ktoś tylko pracuje i tylko żyje na agendach, tylko odhacza, 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 pędzi, 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 to gdzie jest życie? Bardzo wam polecam wystawę w Pałacu Kultury Bodies. I tam jest taki na końcu taka tablica, wiesz? Co chcesz jeszcze zrobić przed śmiercią? A jednocześnie przy tej tablicy jest taki plakat, czego żałują ludzie na łożu śmierci. I zawsze żałują tego, że nie żyli.
Żyjcie, kochani. Bardzo dziękuję. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.